Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Dziewiątego czerwca wita Państwa Krzysztof Bronk. Papież przyjął dziś 6 nowych ambasadorów. Przedstawiciela Syrii wezwał do reform i poszanowania godności człowieka. Relacja ze spotkania z dyplomatami to jedna z aktualności, od których rozpoczniemy program. Jak w każdy czwartek zaprosimy też na spotkanie z książkowym wywiadem Benedykta XVI Światłość Świata. Omawia go dla nas ksiądz profesor Dariusz Kowalczyk z Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego. Zapraszamy.
Do licznych tragedii, które w ostatnim półroczu dotknęły przyrodę, technikę i ludzi, nawiązał papież, przyjmując na wspólnej audiencji 6 nowych ambasadorów przy Stolicy Apostolskiej, którzy złożyli listy uwierzytelniające. Przybyli oni ze wszystkich części świata. Reprezentują 2 kraje afrykańskie, Gwineę Równikową i Ganę, oraz po jednym z Europy Mołdawię, Azji Syrię, Ameryki Belize i Oceanii Nową Zelandię. Każdy pełni równocześnie inne funkcje państwowe, większość jako ambasador w którymś z krajów europejskich, gdzie stale rezyduje.
Człowiek jest na pierwszym miejscu, dobrze o tym przypomnieć. Człowiek, któremu Bóg powierzył dobre gospodarowanie przyrodą, nie może być zdominowany przez technikę i stawać się jej przedmiotem. Uświadomienie sobie tego winno sprawić, że państwa podejmą wspólnie refleksję nad najbliższą przyszłością planety wobec odpowiedzialności co do naszego życia i co do techniki. Ekologia ludzka jest koniecznym nakazem. Trzeba zupełnie zrewidować nasze podejście do przyrody. Nie jest ona tylko przestrzenią eksploatacji czy rozrywki. Jest rodzimym miejscem człowieka, jego domem. Zmiana mentalności w tej dziedzinie winna pozwolić na szybkie osiągnięcie umiejętności życia w poszanowaniu przymierza między człowiekiem a przyrodą, bez którego rodzinie ludzkiej zagraża wyginięcie. Rządzący muszą razem zaangażować się w ochronę natury i pomóc jej w pełnieniu istotnej roli, by ludzkość przetrwała.
Papież zwrócił uwagę, że technika obok stron pozytywnych niesie ze sobą klęski społeczne i ekologiczne. Nieraz sprowadza człowieka do roli rzeczy, pozbawiając go jego człowieczeństwa. Wizja człowieka bez odniesienia do transcendencji wykorzenia go i zuboża samą jego tożsamość. Rządy winny popierać humanizm respektujący duchowy i religijny wymiar człowieka. Benedykt XVI podkreślił też wagę wolności religijnej, określając ją jako autentyczne oblicze pokoju.
Każdemu z nowych dyplomatów Ojciec Święty przekazał skierowane do niego przesłanie. Jedynej w przyjętej dziś grupie kobiecie, ambasador Gany Genevieve Delali-Tsegah, wyraził uznanie dla dokonujących się w jej ojczyźnie postępów gospodarczych, społecznych i politycznych. Wspomniał demokratyczne wybory i przezwyciężenie tarć etnicznych, również dzięki wkładowi wspólnot chrześcijańskich, w tym Kościoła katolickiego. Podkreślił atmosferę wolności religijnej. Nawiązując do bogactw naturalnych Gany, wyraził nadzieję na ich właściwą eksploatację z uwzględnieniem solidarności względem ubogich.
Postępu społecznego sięgającego aż do najbardziej potrzebujących papież życzył też reprezentantowi Gwinei Równikowej, podkreślając katolicką tradycję tego kraju i pracę tamtejszego kościoła w wielu dziedzinach. Zaangażowanie kościoła na rzecz pokoju i dobrobytu w Ameryce Środkowej przypomniał ambasadorowi Belize. Panująca w jego ojczyźnie wolność sumienia i wyznania winna być przykładem również dla innych krajów tego regionu. Wolność religijna ma też duże znaczenie dla Nowej Zelandii, stwierdził Benedykt XVI w przesłaniu do jej przedstawiciela. Wskazał na dzieło tamtejszego kościoła na polu edukacji i na pierwszorzędną rolę wychowawczą należną rodzicom. Wyraził ponadto solidarność z ofiarami lutowego trzęsienia ziemi.
Ambasadora Mołdawii Ojciec Święty zapewnił, że modli się o znalezienie trwałych rozwiązań dla problemu jedności tego niepodległego od 20 lat postsowieckiego kraju z zachowaniem tożsamości różnych jego mieszkańców. Wskazał też na znaczenie, jakie winny mieć wartości religijne. Tolerancję, jakiej przykładem była tradycyjnie Syria, papież przypomniał w przesłaniu do reprezentanta tego blisko wschodniego kraju, w którym chrześcijanie są stale obecni od 2000 lat. Życzyłby trwały tam nadal dobre relacje i dialog między wyznawcami różnych religii, a jedność wielokulturowego i wieloreligijnego narodu była oparta na sprawiedliwości i solidarności. Nie można jej budować bez uznania centralnego miejsca godności osoby. Reformy są konieczne, jednak muszą się dokonywać nie konfliktowo, ale w duchu pojednania, wskazał Benedykt XVI syryjskiemu ambasadorowi. Niezawisłe rządy poszczególnych krajów nie mają już kontroli nad zglobalizowaną gospodarką, uważa watykański dyplomata arcybiskup Silvano Tomasi. W jego przekonaniu nie są one bowiem w stanie kształtować rozwoju gospodarczego w taki sposób, aby powstawały nowe miejsca zatrudnienia. Opinię tę wyraził on na forum Światowej Organizacji Pracy. W Genewie trwa setna sesja tej instytucji. Stały przedstawiciel Stolicy Apostolskiej zwrócił uwagę na wyzwania, które towarzyszą kryzysowi gospodarczemu.
Jak zauważył watykański dyplomata, rozmiary obecnego kryzysu są bezprecedensowe. Przejawia się on w sposób szczególnie dotkliwy na rynku pracy w postaci ogromnego bezrobocia. Co gorsza, programy oszczędnościowe zmusiły wiele państw do radykalnego ograniczenia świadczeń socjalnych. Ponadto w skali globalnej nie sprawdzają się dawne metody przezwyciężania kryzysu i jego skutków na rynku pracy. W pewnym sensie sytuacja wymknęła się rządom spod kontroli. Bo choć, jak zauważył arcybiskup Tomasi, wskaźniki makroekonomiczne się poprawiają, bezrobocie się nie zmniejsza i nie widać szans na zmianę tej sytuacji przynajmniej w najbliższym czasie. W sposób szczególny dotyczy to krajów rozwiniętych. Za najbardziej niepokojące należy uznać bezrobocie u młodzieży, uważa watykański dyplomata. Zaznaczył, że może ono mieć trwałe konsekwencje psychologiczne, prowadzić do demoralizacji oraz zniechęcić do założenia rodziny. Papieski przedstawiciel zauważył, że w tak zglobalizowanym świecie niezbędna jest nowa forma rządów respektująca zasadę pomocniczości. Światowa Organizacja Pracy jako wyraziciel interesów ludzi pracy ma tu do odegrania istotną rolę, podkreślił arcybiskup Silvano Tomasi.
Papież przybędzie jako znak sprzeciwu przeciwko agresywnemu ateizmowi, który chce wykluczyć chrześcijaństwo z życia publicznego, powiedział w wywiadzie dla niemieckich mediów o wrześniowej pielgrzymce Ojca Świętego do ojczyzny biskup Gerhard Ludwig Müller, kierujący Komisją Ekumeniczną Niemieckiego Episkopatu. Tymczasem rośnie zainteresowanie spotkaniem z Benedyktem XVI w Berlinie. Jak poinformowała tamtejsza archidiecezja, na mszę z papieżem we wrześniu już teraz zgłosiło się ponad 40 tysięcy osób, w tym również wielu Polaków. Nadal jednak nie wiadomo, czy wszyscy wierni będą mogli zobaczyć papieża.
Spór o miejsce sprawowania Eucharystii przez Benedykta XVI w Berlinie nasilił się, gdy kilka dni temu miejscowa Rada Diecezjalna Świeckich wezwała kurię do zmiany planów i zaproszenie papieża na Stadion Olimpijski. Dotychczas wrześniowe spotkanie wiernych z Ojcem Świętym planowane jest na plac przed zamkiem Charlottenburg, który pomieści około 30 tysięcy wiernych. Jednak już teraz, według informacji kurii, na mszę zgłosiło się ponad 40 tysięcy osób, a rejestracja nadal trwa. Stadion Olimpijski w Berlinie mógłby przyjąć 70 tysięcy wiernych, zapewni wszystkim miejsca siedzące i jest obiektem sprawdzonym pod względem bezpieczeństwa. Rzecznik berlińskiej kurii Stefan Firner poinformował, że archidiecezja chce zapewnić wszystkim wiernym spotkanie z Benedyktem XVI i dlatego weźmie pod uwagę ewentualne zmiany. Ale jak zastrzegł Firner, decyzja o miejscu sprawowania Eucharystii przez papieża zależy również od Episkopatu Niemiec i samego Watykanu. Wierni z Polski, którzy chcieliby wziąć udział w spotkaniu z papieżem w Berlinie, powinni zarejestrować się jeszcze do końca czerwca na stronie niemieckiego episkopatu www.papstindeutschland.de. Bez takiej rejestracji, która jest darmowa, nie zostaną wpuszczeni na Eucharystię. Z Berlina dla Radia Watykańskiego Tomasz Kycia.
Porozmawiajmy z Benedyktem XVI.
Zaprasza ksiądz Dariusz Kowalczyk, jezuita.
W czwartym rozdziale książki Światłość Świata Benedykt XVI rozważa to, czym jest postęp. Słowo to odmieniane jest dziś na wiele sposobów. Niekiedy dość bezmyślnie, jak gdyby każda nowość, każde zanegowanie tego, co było, oznaczało rzeczywisty postęp. Papież zwraca uwagę, że początkowo postęp utożsamiano z wiedzą. Rzeczywiście rozwój wiedzy przyniósł nowe, imponujące możliwości dla ludzi. Kto dysponuje tymi możliwościami, jakie daje wiedza, ten ma realną władzę. Wiedza w pewnym sensie jest władzą. Ta władza może być użyta, by coś zbudować, ale także po to, by coś zniszczyć. Dlatego Benedykt XVI stwierdza: staje się jasne, że w dotychczasowym rozumieniu pojęcia postępu jako połączenia wiedzy i władzy brakuje istotnego elementu, a mianowicie aspektu dobra. Nie wystarczy rozwijać wiedzę, by nad czymś panować, ale trzeba jeszcze zadać sobie pytanie, co jest dobre dla ludzi, co jest dobre dla świata. Papież wzywa do wielkiego rachunku sumienia z naszego tak zwanego postępu. Czy każda możliwość technologiczna ma być realizowana w imię postępu? Czy wolno nam na przykład wytwarzać, selekcjonować i niszczyć ludzkie istoty w ich embrionalnej fazie? W ten sposób pojęcie postępu odsyła nas do innego podstawowego pojęcia naszych czasów, a mianowicie do wolności, która jest rozumiana jako wolność robienia wszystkiego. Wyłania się z tego myślenia, stwierdza Benedykt XVI, roszczenie do tego, by wiedza nie podlegała żadnym ograniczeniom. Co leży w naszym zasięgu, to powinniśmy też móc uchwycić. Wszystko inne byłoby przeciwko wolności. Papież widzi w takim rozumowaniu zagrożenie dla przyszłości ludzkości i stawia pytanie, jak można skorygować pojęcie i fakt postępu i jak można nad nim pozytywnie od wewnątrz zapanować. By odpowiedzieć na to pytanie, potrzeba przemyślenia etycznych fundamentów i to nie jedynie w odniesieniu do własnej grupy lub własnego narodu, ale w odniesieniu do całej Ziemi i wszystkich ludzi. Sam namysł oczywiście nie wystarczy. Potrzeba potem konkretnego działania. W tym miejscu papież formułuje sceptyczną, a może raczej realistyczną uwagę. Przełożenie tego, to znaczy moralnego rozpoznania, na polityczną wolę i konkretne działania staje się niemożliwe z powodu braku gotowości do zrezygnowania z czegokolwiek. Tymczasem musiałoby to być uwzględnione w narodowych budżetach. Innymi słowy, zdaniem papieża, mamy taką sytuację, że coraz więcej ludzi jest świadomych, że sprawy na naszej planecie nie idą dobrze i że czas na moralną odnowę, solidarny wysiłek, a także samoograniczanie w bezmyślnej konsumpcji, bo tak dalej być nie może. Z drugiej jednak strony nie stać nas na konkretne decyzje, bo nie chcemy się niczego wyrzec. Tyle, że taki stan prędzej lub później doprowadzi do jakiejś katastrofy o ogólnoludzkim charakterze. Benedykt XVI widzi tutaj wyzwanie dla Kościoła, aby pomagać ludziom oczyszczać się z egoizmu i dojrzewać do wspólnotowych decyzji związanych z samoograniczeniem i wyrzeczeniem na rzecz wspólnego dobra. Rozwijając swą diagnozę, papież stwierdza, żyjemy na koszt przyszłych pokoleń. Widać też z tego, że żyjemy w fałszu, żyjemy na pokaz, a wielkie kredyty są traktowane jako coś, co nam się należy. Także w tej kwestii wszyscy teoretycznie rozumieją, że potrzeba opamiętania, ale mimo wszystko nie przenika to do ludzkich serc. W tym kontekście encyklika Caritas in Veritate była próbą zwrócenia uwagi na potrzebę potraktowania światowej ekonomii z innej, szerszej perspektywy, nie tylko od strony władzy i sukcesu, ale także z punktu widzenia miłości bliźniego, czy też orientowania się na wolę Boga, który powierzył człowiekowi ten świat. Benedykt XVI ma świadomość, że nawrócenie na Bożą wolę, która ukazuje nam drogę, uważa się za staromodne i przestarzałe. Tym niemniej twierdzi, że jest coraz bardziej widoczne, że trzeba nam na nowo się nawrócić, by uniknąć globalnej katastrofy. A może Benedykt XVI trochę jednak przesadza? Zapewne tak nie sądzi filozof Peter Sloterdijk, który odnosząc się do globalnych zagrożeń stwierdził: ludzie są ateistami przyszłości. Nie wierzą w to, co wiedzą, nawet gdy się im w ścisły sposób udowodni, co musi przyjść. Jednym z zagrożeń jest to, co w 5 rozdziale książki Rozmowy z Benedyktem XVI zostało nazwane dyktaturą relatywizmu. Głosi się hasła na pozór pozytywne. Każdy ma swoją prawdę, nie narzucajmy innym swoich poglądów, trzeba być tolerancyjnym i otwartym. W praktyce jednak tworzy się nową religię, która tyleż skutecznie, co podstępnie przejmuje władzę nad myśleniem i działaniem ludzi. Papież stwierdza bez ogródek. Szerzy się na nowo nietolerancja. To całkiem wyraźnie. Istnieją ustalone normy myślenia, które mają być narzucone wszystkim. Są one ogłaszane w formie tak zwanej negatywnej tolerancji. Na czym polega owa tolerancja negatywna? Papież podaje przykład zmasowanego nacisku, aby Kościół zmienił swe poglądy na temat homoseksualizmu czy święceń kobiet. W ten sposób, w imię tzw. tolerancji, próbuje się ograniczyć wolność Kościoła do głoszenia tego, w co wierzy i co z tej wiary wynika. A to znaczy, stwierdza Benedykt XVI, że Kościół nie może już zachować swej tożsamości i że jakaś abstrakcyjna, negatywna religia staje się tyrańską normą, za którą musi podążać każdy. Mamy zatem do czynienia z prawdziwym zagrożeniem, jakim jest usuwanie tolerancji w imię tolerancji. Papież zauważa, że oferuje się w ten sposób pozorną wolność, nazywaną tak tylko dlatego, że jest wyzwoleniem od tego, co było wcześniej. Nowa religia zgłasza w imię tzw. tolerancji nietolerancyjne roszczenia i rości sobie pretensje do powszechnej obowiązywalności. Benedykt XVI stwierdza, że temu rodzajowi totalitaryzmu dogmatycznie rozumianej tolerancji musimy się przeciwstawić. Nikt nie jest zmuszany, aby być chrześcijaninem, ale też nie wolno nikogo zmuszać, aby żył nową religią. Benedykt XVI odnosi się w tym kontekście do kwestii krzyża w miejscach publicznych. Tłumaczy, że krzyż zawiera przesłanie, że sam Bóg jest cierpiący, że przez cierpienie jest z nami, że nas kocha. A takie przesłanie nawet dla niechrześcijan czy też niewierzących nie jest żadną miarą obciążające. Jest to treść, która nikogo nie atakuje. Drugi aspekt sprawy krzyża to kulturowa tożsamość. Społeczeństwa, narody mają prawo wyrażać swoją kulturową tożsamość poprzez symbole w przestrzeni publicznej. Benedykt XVI stwierdza, że nikt, nawet jeśli nie podziela owego przekonania, nie może obrażać tego kulturowego samookreślenia społeczeństwa, które z niego w sposób pozytywny czerpie siłę do życia. Nie może usuwać jego symboli. Wszelkie mniejszości powinny zatem uszanować kulturową tożsamość większości i jej symbole. Domaganie się przez mniejszości, by większość tłamsiła wyrazy swej kulturowej tożsamości w przestrzeni publicznej, to właśnie nietolerancja. Benedykt XVI podczas noworocznego spotkania z Kurią Rzymską mówił m.in. o prześladowaniu chrześcijan i zwrócił się z apelem do wszystkich, na których spoczywa odpowiedzialność polityczna lub religijna, aby powstrzymali chrystianofobię. Po raz pierwszy biskup Rzymu użył tego określenia, które wskazuje, że nie brakuje na świecie tych, którzy otwarcie lub podstępnie zwalczają Kościół. W książce Światłość Świata papież stwierdza, że w zachodnim świecie istnieje niechęć do Kościoła, że ogólny kierunek naszych czasów prowadzi do konfrontacji z Kościołem i wskazuje na pewien mechanizm działania. Chrześcijaństwo czuje się poddane nietolerancyjnej presji, która najpierw je ośmiesza, a następnie w ramach pozornej rozumności chce ograniczyć przestrzeń jego życia i działania. Benedykt XVI postuluje, by o tych zjawiskach dobitnie mówić i się im przeciwstawiać. Innymi słowy, trzeba być świadomym zachodzących procesów sekularyzacji i zmagać się z nimi mocą własnej wiary. W tym kontekście papież stawia pytanie wyrażające pewne rozczarowanie. Jak to możliwe, że chrześcijanie, którzy osobiście są wierzącymi ludźmi, nie mają siły, aby mocniej oddziaływać swoją wiarą na politykę? Benedykt XVI wyraża nadzieję, że obecna wiara w ludziach zacznie potężnie działać także publicznie, dzięki czemu ukształtuje się nowe myślenie i społeczeństwo nie stoczy się w przepaść. Papież zauważa, że patrząc na zachodni świat, można by odnieść wrażenie, że chrześcijaństwo się w jakiejś mierze wyczerpało, że laicyzacja triumfuje. Potwierdza się prawda o grzechu pierworodnym. Ciągle na nowo człowiek odpada od wiary, chce być znowu tylko sam, staje się poganinem w najgłębszym sensie tego słowa. Ale patrząc na cały Kościół istniejący na wszystkich kontynentach, widzimy, że w chrześcijaństwie rozwijają się obecnie całkiem nowe, twórcze siły. Dlatego ja, konkluduje papież, w związku z tym, co sam mogę zobaczyć i przeżyć, jestem optymistą i myślę, że chrześcijaństwo stoi przed epoką nowego dynamizmu.
Wysłuchali Państwo refleksji księdza Dariusza Kowalczyka o książce Benedykta XVI Światłość Świata. Na kolejną zapraszamy za tydzień. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.